Pikle do kawówki, witamy w romantycznym i pełnym nastroju kraju w lutym, czwartek, Sebastian Hetman. Cześć Sebastian.
Cześć, witam serdecznie wszystkich. Postaram się, aby moja dykcja i ogólne flow było prawidłowe, żeby nie urażać i nie, żeby nie było na mnie pogardy. Żartuję, no czwartek.
Czy tereny chorobowe sięgnęły też w województwa dolnośląskiego?
Sięgają powoli, w zasadzie już myślę, że do końca weekendu będzie full szpital w domu.
Jak dowiaduję się o tym, że osoby umierają na grypę, to
masakra.
Myślę sobie o tym, jak to kiedyś ludzie schodzili na grypę regularnie. Co się stało?
Gdzie nie było, wiesz, antybiotyków i w ogóle, no, nie było zbyt wielu lekarzy z jakimiś tam szczepami, tak? Bakterii i tak dalej, więc no... Pocieszajmy się, że żyjemy w takim świecie.
No tak,
że możemy przed grypą, z grypą jeszcze walczyć jakoś.
Tak. To się zawsze lubi mówić, że to jest najgorsza wersja tego świata, ale przynajmniej, wiesz, nie umieramy na grypę na przykład. Od tego
tak zacznijmy.
Może w tym punkcie. Przygotowaliśmy na dzisiaj coś, co odwlekaliśmy, nie wiem, to chyba miesiąc był, jak odwlekaliśmy żeby pomówić o kilku debiutantach, którzy nie byli gorący na początku sezonu, ale potem się stali. Jeden z nich jest już tak długo gorący, że on nawet nie pasuje do tej kategorii, bo cały czas jest gorący, ale jest jeszcze... czterech ludzi, których tutaj mam w tej grupie, ich nazwiska wypisałem. Takich zawodników może, o których nie mówi się za często, gdy o debiutantach się rozmawia. Zresztą mam wrażenie, że zbliżamy się do tego momentu, w którym przez dwa miesiące będzie trwała dyskusja, czy Donovan Mitchell, czy Ben Simmons, który z nich powinien otrzymać Rookie of the Year. I tak jak zwykle w takich dyskusjach związanych z tym, który z dwóch kandydatów powinien otrzymać nagrodę MVP, nawet wśród Rookie of the Year nastąpi prawdopodobnie to, czego nie lubię. Nie lubię jednej rzeczy. Nie lubię to, że jak jest dwóch zawodników grających na kozackim poziomie. Niech będzie na przykład to MVP wyścig w zeszłym sezonie Westbrook i Harden. Kozacki poziom jednego i drugiego gracza. Pierwszy zalicza triple-double średnio, drugi prawie zalicza triple-double, prowadzi Houston Rockets do bilansu 55, 6, 7 zwycięstw, tak? Dramatyczna poprawa, Houston, Harden gra fantastycznie, Westbrook robi triple-double i gra też fantastycznie. Całe sezony grają przede wszystkim dwaj, wiesz, nie opuszczają meczów. To potem na końcu, na ostatni miesiąc przypomniał mi o tym, dlaczego nie lubię tego, tak? Dlatego, że żeby znaleźć tego jednego kandydata, jednego najlepszego kandydata, chodziło o wytykanie błędów w grze, czy w karierze, czy w charyzmie, czy w braku charyzmy jednego lub drugiego. Czyli skupiliśmy się na tym, żeby dwóch kozackich graczy obdzierać po kolei z ich kawałków skóry. I obawiam się, że jak będzie Donovan Mitchell z Benem Simmonsem rywalizował przez ostatnie dwa miesiące, to też skupimy się na wytykaniu tego, czego oni jeszcze nie potrafią. A to są gracze, którzy mają 20 i 21 lat. Dobra. O Simmonsie nie będziemy mówić, bo już mu mówiliśmy tyle razy o Simmonsie. Nie mówiliśmy dużo o graczu, którego ty byłeś ogromnym fanem, gdy nikt o nim nie mówił tutaj u nas w naszym obszarze. Ty ciągnąłeś jego kandydaturę, wspominałeś, nie mówiliśmy o nim, zawsze o nim wspominałeś i jak trafiłeś, mój drogi, nie trafiłeś, jak miałeś rację, że Donovan Mitchell będzie kozackim graczem szybko.
Znaczy, wiesz co, też się nie spodziewałem, że aż tak szybko.
O tym chciałem właśnie pomówić.
Będzie tak kozackim graczem, bo ja tu bardziej, wiesz, na początku, jak on przychodzi do Louisville, to widziałem w nim jakąś tam, powiedzmy, akademicką wersję Shona Kilpatricka za dobrych czasów Cincinnati. Ale faktycznie to się stało bardzo szybko.
Właśnie.
Mimo, że gdzieś tam, wiesz, on ten drugi sezon jeszcze wtedy Rika Pitino miał oczywiście lepszy. No.
Poczekaj, poczekaj, bo zanim chciałem się ciebie zapytać. Po 50 meczach rookie season Donovan Mitchell ma najwyższe USG percentage, czyli usage, czyli akcje kończone rzutem z gry, akcje kończone rzutem wolnym i akcje kończone stratą, liczone to razem na ilość posiadań. Ile posiadań skończyło się moim rzutem wolnym, moim rzutem z gry lub moją stratą na ilość posiadań zespołu? To jest najwyższy USG percentage wśród debiutantów po 50 meczach sezonu od 2004 roku, od Bena Gordona w Chicago. Przez ostatnie 14 lat żaden inny rookie po 50 meczach rookie season nie miał tak wysokiego USG percentage. Jeden miał wyższe i to najwyższe w historii ligi, to jest Joel Embiid, ale on zagrał 31 meczów. Czwarty chyba, czy piąty na tej liście jest Michael Jordan. Tak z przykładowo rzucając. Jest jeszcze kilka jakichś innych różnych nazwisk, ale Donovan Mitchell już to się zaczęło dziać, zanim Donovan Mitchell zaczął grać kozacko i regularnie zaczął grać bardzo dobrze, to już ten wysoki usage percentage miał w grudniu. Nagle nieoczekiwanie Utah Jazz przedstawili go do większej roli. I moje pytanie jest takie, czy Donovan Mitchell był takim graczem w Louisville? Czy był graczem tak dominującym piłkę?
Nie był takim graczem w Louisville na pewno w pierwszym sezonie, gdzie tak naprawdę w ogóle przecież historia jest taka, że w tym pierwszym sezonie nie był jakąś w ogóle znaczącą postacią i dopiero w kolejnym roku było tak naprawdę o nim głośno. Mimo, że i tak w tym pierwszym sezonie był jednym z takich lepszych defensorów w ogóle w Division One, ale tak naprawdę jego rola znacząco rosła w tym drugim sezonie 2016-2017, no kiedy tak naprawdę gdzieś tam zaczęły się te duże mecze wewnątrz konferencji ACC i on wtedy gdzieś tam wychodził z cienia. Owszem, zdarzały mu się takie spotkania, jakie ma teraz, że po jakimś dobrym meczu na dobrej skuteczności w następnym spotkaniu miał, nie wiem, na przykład 3-18 z gry i to mi wtedy trochę u niego przeszkadzało. Była taka nieregularność tej gry. No i tak naprawdę gdzieś tam Louisville niesione na jego barkach, no niespodziewanie wtedy odpadli w turnieju z Michigan, tak? I z Mo Wagnerem, z Derrickiem Waltonem. Także to też była jakaś historia i nie wiem, czy Mitchellu nie było jeszcze głośniej, gdyby gdzieś to Louisville szło w głąb tego NCAA Tournament 2017, no ale no, stało się jak się stało, ale no tak jak wspominałem na początku, no nie spodziewałem się, że to będzie tak szybko taki poziom, wiesz, no jakiegoś gracza, no powiedzmy, nie wiem, czy Donovan Mitchell jest teraz w top 30 ligi?
Nie, jeszcze nie.
No jeszcze nie, ale...
On ma profil gracza, który idzie w tę stronę. Ma profil gracza, który idzie w stronę top 30, bo to jest właśnie, moim zdaniem, największa różnica w postrzeganiu, znaczy największy kłopot w postrzeganiu Donovana Mitchella jest taki, żeby patrzeć na niego przez pryzmat profilu zawodnika, jakim jest. To, że jest 11, dwie statystyki, jest 11 w NBA jako debiutant w punktach zdobytych w pick and rollu, jest 9 w punktach zdobytych po przekazaniu koszyczkiem, który jest bardziej popularny teraz w tym
sezonie, handoffie,
niż było wcześniej. Tak, po handoffie, to jest taki pick and roll, tak? Jest bardzo dominującą postacią na piłce, jest dużo jego na piłce, natomiast jeśli tu a propos tych flag, które będziemy dyskutować przez dwa...
Nieregularność jest, chyba trochę
jest,
taka.
Jest nieregularność w tych grupach, na przykład w tej grupie 9 ludzi, którzy zdobyli najwięcej punktów po koszyczku, jego efektywność jest najniższa. W grupie 11 ludzi, którzy zdobyli najwięcej punktów w pick and rollu i jego efektywność jest ostatnia albo druga od końca. Więc wiesz, to jest ta nieregularność, o której mówisz. Wiesz, też Utah Jazz postawienie Donovana Mitchella w roli, która jest prawdopodobnie wyższa niż to, co on teraz potrafi zrobić, ale jeśli będzie się w tym wszystkim potrafił coraz bardziej... relatywnie do poziomu ligowej średniej, do poziomu najlepszych graczy dostosowywać i będzie szedł w górę, mając 22 lata, skończy w tym roku, to mają gracza top 25 zupełnie tak. O, tak. I sobie, to jest duża rzecz jest w tym też dla mnie, bo dla mnie jest to osobiście szokujące, tak jak dla ciebie może być, wiesz, zaskakujące i dla mnie też jest zaskakujące, bo pytanie takie, czy Donovan Mitchell na przykład w zeszłym sezonie w Louisville był zawodnikiem, który przejmował mecze na tej zasadzie?
Oj, na palcach jednej ręki może bym policzył.
Bo on ma więcej
serio,
punktów.
Na palcach jednej ręki. Więc...
On w drugiej połowie zdobył dużo więcej punktów niż w pierwszej. To jest historia.
A tam było momentami na odwrót. No, tak, że miał strasznie gorącą tam pierwszą połowę, a w drugiej gdzieś tam ta cała skuteczność, ogólnie energię, tak jakby trochę spadała, no ale wiesz, to też był inny team, no, był Mengok Matian gdzieś tam na środku, Denka Dell dużo
grał.
Tak,
oni grali wysoko, oni grali
ze skrzydła, tak.
Oni mieli zamknięte pole 3 sekund dosyć, jak
więc,
dobrze
wiesz,
pamiętam.
Więc to też wyglądało inaczej oczywiście, znaczy mnie to też o tyle zaskakuje, że to się dzieje tak szybko u niego i to się dzieje w Utah, gdzie wiesz, no Quinn Snyder gra fajną koszykówkę, ale jest też dużo tych takich set plays, może takich prostszych set plays, ale momentami jest tak, że po prostu, wiesz, no Mitchell dostaje piłkę i gra gdzieś tam jakieś izolacje, czego się też nie spodziewałem od razu po debiutancie, w takim teamie przynajmniej, no bo gdzieś to, no nie wiem, mi się wydaje, że wcześniej gdzieś tam...
Nie grali w ten sposób.
W zeszłym sezonie,
w zeszłym sezonie nawet jak mieli, oni byli zespołem w zeszłym sezonie, który grał najdłuższe akcje w NBA. Najdłuższe akcje w ataku pozycyjnym NBA, wykonywał masę podań, które często prowadziły do trudnych sytuacji rzutowych. I jasne. Donovan Mitchell, jego usage percentage jest wyższy niż Gordona Haywarda w poprzednim sezonie, bez patrzenia. Bez patrzenia, mogę to zaraz sprawdzić, porównać, ale bez patrzenia. Ma większą rolę niż Gordon Hayward miał w zeszłym sezonie. Nie, to nie znaczy, że on jest lepszym graczem niż Gordon Hayward, ale też pokazuje to, co jest dla mnie osobiście zaskakujące, że organizacja Utah Jazz tak szybko postawiła na kogoś i dała mu taką ewidentną rolę, bo on ma rolę gwiazdy. On nie jest gwiazdą, ale
chodzi
ma rolę
o organizację.
Tak.
Chodzi o organizację, wiesz, z jakimiś tam korzeniami, gdzie wiesz, za Jerry'ego Sloana, no to w ogóle no nie było mowy, w ogóle wiesz, o jakimś łamaniu zagrywek i tak dalej. No mówię, Quinn Snyder gdzieś tam to odmienił, bo oczywiście idzie gdzieś tam z duchem czasu. No ale tak jak mówisz, dalej wiesz, dalej jest tak, że są ekstra pasy w Jazz i to za Snydera na pewno nie zginie, bo to jest też no, mądra koszykówka, ale no, nie spodziewałem się, że to tak będzie szybko. No. Może szczęście w nieszczęście, że nie trafił do Detroit. Sorry Maciek, sorry Wooden. Ale szczerze, on by w Detroit zginął. On by w Detroit zginął, tak jak zginął po prostu po drodze Stanley Johnson, no, który nie wiem, gdzieś tam też jest zgubiony już trochę, ale...
Ja
no,
myślę,
tak
że nie byłoby tak źle. Też, tak? Że nie byłoby aż tak źle. No,
mógł iść do Charlotte! Charlotte
grałby z ławki za ławki Michaelem Carterem grał, tak. Williamsem, czyli w ogóle by nie grał, albo za Trevionem Grahamem. Nie, wiesz, ale nie, ja myślę, że on w Detroit dałby radę, bo on różnica między nimi, no Boże, nie chcę porównywać ich, ale on umie rzucać za trzy. Ten procent nie jest jeszcze jakiś super, to jest... Mógłby być lepszy, ale rzut i technika.
No ale tak jest
przyzwoity już. Rzutu. Ale szokiem dla mnie największym i mniejszym przez to, co zrobił w lidze letniej. Pamiętasz, miał w lidze letniej mecz na 37 punktów i był generalnie, jeśli dobrze pamiętam, MVP tamtej ligi albo jeden z najlepszych graczy ligi letniej w Las Vegas. MVP to chyba nie, ale był jeden z najlepszych graczy ligi w Salt Lake City. Tam miał mecz na 37, potem miał na 25 punktów, tam gdzie były rozgrywane 3 mecze. Już nie palimy tam. Tam miał 37 czy w Las Vegas, dobrze. W każdym razie. On już tam pokazał, że jest w stanie robić dużo więcej. Ja pamiętam, czytałem taki artykuł felietonisty Salt Lake Tribune Gordona Monsona, który bardzo szybko w lipcu napisał, że fani Jazz nie mają już co płakać po Gordonie Haywardzie i jego decyzji, że zostawił Salt Lake City, bo jest Donovan Mitchell. Ja wtedy patrzyłem na to z takim, wiesz, przymrużeniem oka. Myślałem sobie, takie, wiesz, głaskanie, musisz swoich fanów, wiesz, koszykówki tutaj, wiesz, trochę ich jakiejś takiej, w sensie nadać im celu w kibicowaniu Utah Jazz dalszym, kiedy, wiesz, zawodnik po 7 latach tutaj wychowywany w klubie odchodzi do Bostonu, jakkolwiek, ludzie byli zawiedzeni. I nagle pojawia się Donovan Mitchell i jak on szedł do draftu, to ja pod wszystkim, co o nim wiedziałem, a widziałem może tylko 3 mecze Louisville w zeszłym sezonie, skupiony na czym innym, to ja myślałem, że to jest gracz taki 3&D na tej zasadzie. I dla mnie absolutnie zaskakujące było, patrząc na jego warunki fizyczne, jest niewysoką dwójką, 193 cm wzrostu. Myślałem o nim, że to będzie taki 3&D gracz, który na piłce dużo nie pokaże i szybko się to nie stanie, a nagle jego usage jest ogromny.
No to wiesz, to właśnie to była ta transformacja, powiedzmy, z pierwszego na drugi sezon w Louisville, gdzie on tak naprawdę rzeczywiście zaczął grać więcej na tej piłce. No ale to wiesz, tak naprawdę to jest koleż. No. Jeżeli jesteś w dobrym programie, dobrego coacha, to zawsze gdzieś tam kolejny rok da ci coś więcej. Na pewno będziemy o tym mówić gdzieś tam w drugiej części o DeAndre Aytonie, no bo to jest też fenomenalne, jak gość się zmienił. No i co? No i to też zależy od gracza. Nie każdy gracz w trakcie jednego sezonu no, wyniesie aż tyle rzeczy z programu, weźmie tyle od konkretnego coacha. No czasami potrzeba jeszcze jednego roku, żeby się obyć, żeby się przygotować do większej koszykówki. No i żeby mieć jakąś większą rolę. No tak było z Michelem. No i dobrze, bo tak naprawdę no, w porównaniu, wiesz, no gołe staty, on w zasadzie wszystko podwyższył o 2 razy, między pierwszą a drugą kampanią w Louisville, więc no, o czym tu mówimy, tak? No, mówimy o mega progresie, o zaufaniu, o jakiejś tam większej roli. No i dobrze, no. Wyszło mu to na plus.
Jest jeszcze tyle rzeczy w sferze takiego wyszkolenia użytkowego, które on może się nauczyć robić lepiej i dodać do swojej gry. On póki
co jest dopiero pierwszy sezon.
Jest specjalistą od rzutów kelnerskich, od wjechania na kelnera lewą ręką, prawą ręką, takiego wydłużenia swojego ciała. Atletyzm ma sniki. Ma sniki, no wygrał konkurs sadów, no ale to jest taki sniki atletyzm. Patrzysz na niego, nie ma jakiegoś wielkiego depnięcia i nagle jest tutaj za tobą. Tak. I wiesz, i masa, on ma, jest tyle rzeczy, ile on się jeszcze może nauczyć. Ta etyka pracy i te chyba dwa ostatnie lata eksplodowały jego karierę. Równie dobrze mógłby być poza NBA ktoś taki, z tego typu warunkami.
No nie zapominajmy, jak zaczynał w high schoolu, był tam Mike Schmidt ostatnio, jakiś archiwalny w ogóle materiał wrzucił. Na wideo, że no był tak naprawdę tylko energetycznym dunkerem, tak? Gdzieś tak. Tam powiedzmy na tym trzecim, czwartym roku szkoły średniej, więc tak naprawdę no tutaj dwa, trzy sezony transformacji w gracza zupełnie innego, nie ukrywajmy, tak? No bo gdzieś tam w high schoolu grał jako wingman, jako slasher, a nagle no stał się graczem, który gdzieś tam ma piłkę, który potrafi wykreować akcję, który potrafi sam coś zrobić z tą piłką i no Boże, progres, tak? No, jedni dołożą jeszcze do tego ciężką pracę, drudzy będą mieli trochę szczęścia, trzeci będą mieli i szczęście i dołożą ciężką pracę, no i tak powstają, tak się produkuje gwiazdy, no. Tak się produkują gwiazdy, o, może tak. No i też fakt, że trafił do dobrej organizacji. No nie oszukujmy się, Utah Jazz jest dobrą organizacją, tak. Jest to mniejszy rynek, ale jest to bardzo dobra organizacja koszykarska, więc no też no wow, no fajnie.
Mam jeszcze kilka nazwisk tutaj, graczy, o których może tak dużo nie trzeba mówić, jak o Donovanie Mitchellu. Jeden z nich to jest człowiek, który zdobył mistrzostwo z Villanową jako lider Villanowy, Josh Hart, który trafił do Los Angeles Lakers, do tego takiego nerwowego, jak zwykle, każdy sezon Lakers jest nerwowy.
Nerwowy.
Trafił do tej nerwowej organizacji, a przytoczę tylko takie statystyki, które mi się bardzo podobają. 47% z gry, 40% za 3. Tylko jedna strata per 36, to mówi już dużo o tej takiej roli 3&D, coś takiego. Jedno, co bardzo lubię, on zbiera 6 piłek na mecz per 36 przy swoim wzroście. Jest jednym z najlepiej zbierających guardów, shooting guardów w tym sezonie w NBA. Nie jest zawodnikiem, który ma, on zwykle ma czwartą, piątą największą rolę w piątce, gdy gra. Jest takim właśnie 3&D graczem, który znalazł swoją niszę, to się rzadko zdarza. Gracz znajduje swoją niszę jako gracz komplementarny w zespole, który jest słaby i młody. I to jest to, dlaczego chcę o nim powiedzieć, bo to mi historycznie imponuje mi coś takiego. Owszem, możesz znaleźć taką rolę w zespole, który jest dobry. Jesteś młody, zaczynasz i wiesz, i jesteś takim, Boże, Kawhiem z pierwszego sezonu, Paulem George'em, wiesz. Ja nie porównuję Josha Harta do nich dwóch, ale jego wejście od razu do NBA jest graczem efektywnym, który nie robi błędów. I otwiera mi oczy. Moim zdaniem jest jednym z najbardziej, powinien być jak najbardziej do dołączany. I tak jak się ludzie lubią grzać na przykład Kylem Kuzmą i jego umiejętnościami strzeleckimi, ja nie wiem, czy Kyle Kuzma faktycznie będzie za kilka lat lepszym graczem niż Josh Hart. W sensie Josh Hart może być dobrym, bardzo dobrym roleplayerem w NBA. Może nawet będzie kimś więcej, nie wiem.
Wiesz, to też jest trochę paradoks, bo ja doskonale pamiętam, pamiętam pierwszy sezon Josha Harta w Villanowie, gdzie wiesz, on wychodził z ławki jako freshman i był właśnie takim lepem. W zasadzie był głównie graczem defensywnym, który gdzieś tam jeszcze nie miał większej roli. No i ta rola oczywiście przez te cztery sezony zaczęła rosnąć i w ostatnim sezonie zakończyła się nagrodą najlepszego gracza, tak, w Big East, a rok wcześniej mistrzostwem NCAA jeszcze z Chrisem Jenkinsem, który robił Paula Pierce'a wtedy na każdym.
On grał trochę pozycję wyżej czas. Znaczy oni grali nisko, ale on grał trójkę.
To Hart generalnie trójkę. W Villanowie grał od 1 do 3, potem przyszedł Jalen Brunson, tak, który ma teraz w ogóle sezon, szczerze nie wiem, czy ale nie lepszy niż Josh Hart.
No, był dobry, mówiliśmy, że był dobry.
Jalen Brunson ma jeden z najlepszych sezonów chyba indywidualnych w Villanowie, jest po prostu nie do zatrzymania. No to topowy playmaker ligi, tak, syn Ricka Brunsona, także koszykówka, Mike, wszystko jest we krwi.
Nix.
No i Josh Hart, powiedzmy, że częściowo wrócił do korzeni, ale no to też już, to już jest, wiesz, to już jest poziom pronu. Będąc 4 lata w takim programie jak Kanowa, nie możesz nie być, i będąc gwiazdą oczywiście, tak, i topowym graczem, nie możesz nie być nieprzygotowanym do gry na poziomie zawodowym. Nie ma czegoś takiego. Po prostu no, Josh Hart wyszedł po 4 latach, jednej z najlepszych uczelni w kraju, grał znaczące minuty, był liderem, zdobył co mógł zdobyć i fajnie, że został jeszcze wybrany w tej pierwszej rundzie, bo ja naprawdę ogromnie trzymałem za niego kciuki. Nie do końca byłem przekonany tym wyborem do Lakers, no bo tak jak powiedziałeś, tam każdy sezon jest ostatnio nerwowy, ale widać, że gdzieś to tam u Luka Waltona klika i mam nadzieję, że nieco większa kariera przed Joshem Hartem niż tylko byciem właśnie jakimś tam zadaniowcem free and D. Nie mówię, że on będzie gwiazdą ligi, tak, ale gdzieś tam małymi kroczkami myślę, że gdzieś tam no będzie w stanie być jakimś takim solidnym starterem nawet widzę. Nie mówię, że teraz, może za 3 lata, wiesz, kiedy wejdzie w jakiś tam prime w ogóle umysłowo-fizyczny, czyli powiedzmy te 20, nie wiem, 25-28 lat, tak? Ten przedział wiekowy, no. Więc myślę, że stać go na to, żeby być starterem w tej lidze i
stać go na zarobki,
myślę, że się o tym przekonamy.
Stać go na zarobki 10 milionów dolarów.
Spokojnie,
w tej nowej NBA.
Spokojnie.
No, stać
spokojnie.
Go. I to jest fajne, bo on od początku z ławki grając był efektywny, komplementarny, ale efektywny, nie psuł.
To wiesz, to jest czytanie gry, to nie tak, jest nic, to nie ma robienia czegoś na tak. siłę. Mam zadanie do wykonania, muszę to zrobić. No i koniec, no i robi,
co jest ciekawe, mi to imponuje, tak jak mi Mitchell imponuje, że w Utah, znaczy Utah i Mitchell mi imponują, bo to, że Mitchell, ja tak powiem, ja chyba gdzieś, nie wiem, w jakimś flashu napisałem, chyba pod koniec listopada, że jestem absolutnie zdumiony wysokim usage'em Donovana Mitchella i wtedy, gdy jeszcze nikt nie mówił o tym, że, bo Ben Simmons zaczął fantastycznie, pamiętam, wtedy napisałem, patrząc na jego usage w ostatnich 4-5 meczach, i to idzie w tą stronę, to z tego się zrobi wyścig i to się stał wyścig, bo Jazz go w tę rolę wsadzili, on chciał wejść w tą rolę, ale oni mu pomogli w nią wejść, a tutaj jestem zdumiony, że w zespole, który jest, no, KCP raz gra, raz nie, raz ma jakąś coś tam, wiesz, obroże na kostce, nie, Lonzo Ball raz gra, raz nie, Hart wychodził nawet jako rozgrywający w tym sezonie. Chodzi o to, że Hart miał mecze w tym sezonie, gdzie grał po 40 minut, 38 minut, na dwóch, trzech różnych pozycjach. Jako niską czwórkę go nie widziałem jeszcze, ale wiesz, gra na trzech pozycjach, zbiera piłkę.
Bardziej, to jest gość do small ballu akurat, nie? No bo tak jak wiesz, tak jak wspominałeś, on w Wilanowie bywały nawet, wiesz, właśnie takie mecze, że gdzie grał czwórkę, tak? Ale to naprawdę rzadko, ale generalnie na tych pozycjach 2-3 sobie radził, no w ostatnim sezonie, no to już w zasadzie, no głównie jako powiedzmy, też trochę trójka, no bo tę rolę też trochę przejął po nim Mikal Bridges, który jest fantastyczny teraz, tak?
On ma trochę, Hart ma trochę, bo on gra w tej roli, ale pamiętam z Wilanowy, on ma trochę takiej gry na bloku, jeden na jeden, coś takiego tutaj.
Gry na bloku, wykorzystywania przewag, no i też był dobrym zbierającym w koledżu, no. Tam on zbierał prawie 7 piłek na mecz.
Czy to nie jest...
Czy przy swoich gabarytach, to nie jest najgorzej jak na tą pozycję.
Zbiórki się przekładają najczęściej z koledżu na NBA i to jak on zbiera, mówię, miał 3 mecze z rzędu jeszcze jakiś miesiąc temu, gdzie miał double-double w 3 meczach. Ja mówię, takich rzeczy, żeby shooting guard miał double-double, to ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem. Chciałem to sprawdzić, ale to było za trudne, żeby znaleźć. Sekwencja 3, shooting guard, 3 mecze na double-double. Takich rzeczy się nie widzi. Trzeci gość na tej liście, podobny do Josha Harta trochę, bo gra w Clippers, to jest podobne, że grają w Los Angeles, grają w tej samej hali i też gra na 3 pozycjach. I to jest człowiek, którego pamiętam tylko dlatego, że kiedyś przed 2 lata temu, popraw mnie, 2 lata temu przed rozpoczęciem turnieju NCAA, Adrian Wojnarowski nagle zupełnie znienacka napisał, że on nie zagra w tym turnieju, bo chyba kontuzjował stopę. To jest Tyron Wallace z Clippers, który przez cały sezon Clippers łata dziury na każdej z 3 pozycji, który jest dobry i nie został wybrany w drafcie. Ja patrzę na niego, Boże, jak? On jest dobry. Jak to się stało?
Tyron Wallace, raz, że jest z Kalifornii, czyli gra w zasadzie no, u siebie, z Bakersfield i tam też w zasadzie no, do Kalu częszczał i był jednym z najlepszych all-around playerów wtedy w lidze i kto wie, jakby się dalej potoczyły potoczył sezon Ivana Raba i Jaylena Browna, gdyby Tyron Wallace grał, bo tak naprawdę bez niego no, Kalifornia bardzo szybko odpadła z tego turnieju 2016 i kto wie, czy by nie zaszli dalej, no bo tam jeszcze grał Jabari Bird, oni mieli naprawdę fajny skład. Oni mieli cztery osoby, które grały na bardzo, na jakimś tam bardzo fajnym poziomie. No i fajnie, mnie to zawsze cieszy i ja zawsze to podkreślam, że gdzieś tam ci seniorzy są zawsze niedoceniani, a gdzieś potem znajdzie się jakaś nisza dla nich, ktoś wykorzysta swoją szansę, pokaże, że jest dobrze przygotowany, bo to też wychodzi no, po jakimś czasie. No, jeżeli rozegrałeś powiedzmy, nie wiem, z tych 33 czy 35 meczów w sezonie chociaż po 30, no to masz na koncie po 4 latach 120 meczów na poziomie jednej z najlepszych konferencji w kraju, no pod okiem, no akurat pomijając, Unzo Martin nie był jakimś dobrym coachem w Kalifornii.
To może jest to, co też i Harta z Wallace'em łączy i ludzi przed nim, nie wiem, czy Draymond, czy nie wiem, trochę Valentine, że po 3-4 latach w koledżu wchodzisz do NBA i niektórzy lubią powiedzieć, że o, jesteś już mniej więcej takim gotowym graczem do gry, ale też jest to, że po tych 4 latach koledżu spędzonych zwykle na początku w roli rezerwowego, potem przebijającego się dalej, wiesz, w rotacji, w pierwszy sezon jesteś z reguły rezerwowym, grasz jakieś mniejsze minuty, potem wchodzisz, grasz coraz więcej, bo mówimy o takich graczach, którzy nie są gwiazdami, nie idą po pierwszym sezonie od razu, ale wiesz,
schemat liza... koledżu, tak, który jesteś liżesz, już przygotowany.
Dokładnie, właśnie. Znasz tę rolę, liżesz tę rolę, nie jesteś tak, gościem, który...
Z powrotem musisz zagryźć zęby i rozczarowanie,
bo nie gram, jestem rozczarowany, bo nie gram. Widzisz, to też jest fajny właśnie taki powód, dla którego ten poprzedni system, gdzie ludzie przechodzili, wiesz, z high schoolu od razu do NBA i tylu ludzi się utopiło na jakimś niezrozumieniu w ogóle, wiesz, to, oczywiście wiek, ogólnie się mówiło wiek, ale takie niezrozumienie tych wszystkich etapów, które przechodzisz i które tutaj też przejdziesz, jeśli rozumiesz to, gdzie jesteś, w jakim punkcie, co masz robić, robiłeś to kiedyś, może nie w dwóch poprzednich sezonach, gdy byłeś już graczem pierwszej piątki, liderem swojej drużyny, tylko pamiętasz, wiesz to, przede wszystkim jesteś lepszym teammate'em, bo wiesz, byłeś, możesz komunikować z innymi ludźmi, którzy pełnią te role, wiesz, jakie są ich problemy, rozmawiałeś
o tym. No i to, że robiłeś dużo rzeczy tak naprawdę, no. Fajnie. Nie robiłeś jednej konkretnej rzeczy, nie byłeś jakimś tam dunkerem, czy gościem tylko od trójek, tylko robiłeś dużo rzeczy, grałeś na różnych pozycjach, znasz jakieś tam, wiesz, podstawy, jak się przygotowywać do zagrywek, jak dbać o siebie, no nie wiem, ja zawsze będę fanem raczej tego, żeby gracze, no, przygotowali się do tego jak najdłużej. Owszem, no, jest pełno minusów, no, jeżeli zostaniesz na kolejny sezon, łapiesz kontuzję, nie wiem, dostajesz nagle mniej szans, tak jak było właśnie za Ivanem Rabem z Kalifornii, gdzie myślałem, że on w drugim sezonie będzie, no, 25-13 robił, a tak naprawdę został stłamszony gdzieś tam.
Ja nie czułem nigdy profilu Ivana Raba. Jako
no i nie wiem, i oby gdzieś tam, pewnie go nie będzie za kilka lat w lidze, więc no widzisz.
Chyba, że się nauczy rzucać za trzy dobrze i to dalej pójdzie. Dobra, teraz dam ci stat, byś się w życiu nie spodziewał. Ja otworzyłem statystykę tylko dlatego, że oglądałem kilka w ostatnich tygodniach, to tak jak oglądam, więc... Patrzyłem i poszedłem do statystyk i nadal jestem w szoku.
No.
Zawodnik, który jest numerem 2 w całej NBA w touches na łokciu, czyli na linii rzutów wolnych. Lewy róg, prawy róg. Wiesz, o co chodzi. No, każdy wie, o co chodzi. To są elbow touches, tak? Kojarzone przez laty te elbow touches z tym, że Mark Gasol grał w takim mid-post, wiesz, tego typu. On z reguły jest wysoko. Zawodnik, który jest numerem 2 w całej NBA w ostatnich 15 meczach, grając po 21,9 minut. Numer 2. Per minute to jest pierwsze miejsce luźno dla iluś tam minut. To jest Bam Adebayo.
Bam!
Bam Adebayo!
Bam! Wraca!
Nie roluje do kosza cały czas. Nie, tam jest to jakoś... Tylko Bam Adebayo miał mecze, gdzie miał 3-4 asysty. Ja nawet mówię, czasem ma takie mecze, że wygląda jak taki mini Drummond. Ten z tego sezonu Drummond, który podaje na początku sezonu. Taki, wiesz, przestawili go dalej od kosza. Gra trochę pod zespół. ale już jest masa, masa ludzi mówi o tym, że wiesz, że Whiteside out.
Że czekają, czekają, no, aż Whiteside wejdzie z Miami.
Wywalany z Miami od 2 lat. Wywalany. Ja już go zacząłem bronić. Nie gra. Już do tego. Ale nie, Bam gra za niego w 4 kwartach. Tak naprawdę gra więcej minut niż Whiteside w 4 kwartach. Z uwagi na talent.
Jest graczem na tą obecną koszykówkę, tak? Na pozycjach 4-5, też nie oszukujmy się. No.
Ale jestem zaskoczony mimo wszystko, wiesz? Że to tak szybko się dzieje. Ja wiem, że my byliśmy fanami Bama i mówiliśmy cały zeszły sezon, że Bam nie może iść tak nisko. Aż potem na końcu gdzieś zaczęliśmy rozumieć, że może to jest dlatego, że co? 2 zastrzeżenia. Że Bam wcale nie jest takim kozackim obrońcą obręczy, a 2, że Bam nie ma rzutu za 3. Ale potem zaczęliśmy, wiesz, zwykle go broniliśmy w drugą stronę, ale ma ten rzut z pół dystansu, który ma niezłą technikę. Jest bardzo atletyczny.
Obiecującą.
NBA już tak odchodzi od tego takiego typowego właśnie bronienia obręczy przez centrów na rzecz tego, że center musi też wyjść na 8 metr, wiesz, podwoić krycie, wyjść tutaj wyżej się zachować, co Bam potrafi atletycznie, potrafi, ma warunki do tego, żeby to robić. No i nagle ja jestem absolutnie zaskoczony, że Bam gra jako ktoś, kto podaje piłkę po prostu w NBA. Tylko tyle. Jestem w szoku, mówię. Tego się nie spodziewałem, że to się dzieje, wiesz, za
Miami. No może wiesz też, może miało się to dziać wolniej w Miami, tak? Też jest dobra organizacja, która gdzieś tam inwestuje w jakiś tam, powiedzmy, dłuższy rozwój gracza i daje trochę więcej czasu, no ale to chyba dobrze, no. Ja się osobiście cieszę.
Też się cieszę, jestem zdziwiony, bo sam Spelstra powiedział jeszcze 2 tygodnie temu, sorry, że wejdę w słowo, sam Spelstra powiedział jeszcze 2 tygodnie temu, bo super cytat. Powiedział tak, że Bam nie powinien grać w rotacji u nas. Nie powinien grać. On nie powinien grać razem z Whitesidem na parkiecie we 2. Ale on po prostu gra tak dobrze się spisuje na treningach czy w minutach, których gra według Spelstry, że nie może go trzymać poza parkietem. Po prostu nie może go trzymać. Bo zepsułby, wiesz, kulturę w szatni, bo coś, bo wiesz, bo młody jest tak dobry, że musi grać. I nawet kosztem tego, że on gra czasem, tak powiedziałem, z Whitesidem, gdzie to nie ma sensu za bardzo, że gra w line-upach takich, gdzie Justice Winslow gra 3 znowu i on gra z Olinikiem. Olinik był kontuzjowany ostatnio. Gra. Taki jakiś, wiesz, podwyższają skład, byleby tylko Bam grał. Drużyna, która... Tak, ale to tak, tak się dzieje. No,
ja patrzę, czasy.
Ja patrzę na nich i tak, wiesz, i tak siedzę, mówię, są czasem takie minuty, gdy patrzę, nie, no może Bam nie... Być może Bam nie powinien tu grać, nie, w tych minutach. Ale potem robi takie rzeczy, mówię, jakieś takie, które żaden wysoki nie robi, wiesz, w Miami Heat. Zmienia kierunki, wiesz, w ciągu 5 sekund, wiesz, przebiegnie spod kosza pod kosz. W jednej chwili jest w obronie zaraz, jest, wiesz, w ataku na ofensywnej desce. To jest w ogóle jakiekolwiek w ogóle zdrapywanie potencjału i to dupy strony, mam wrażenie, używanie Bama na łokciu, wiesz, to nie jest potencjał Bama, który Miami zdejmuje teraz, ale korzystając z Bama jest jako takiego ogólnie solidnego gracza, no nie jest jeszcze niczym wielkim, ale wiesz, solidnego gracza. I ogrywają go, mam wrażenie, w tym sezonie. I on może w drugim sezonie, nie wiem co zrobią z Whitesidem, ale on może w drugim sezonie zrobić duży progres, tak myślę. Z tego poziomu.
To dobrze. Dobrze, tym bardziej, wiesz, to też jest, on grał tylko w jednym roku na Kentucky, ale też jest, był już tam w zasadzie, no, przyzwyczajony do bycia, nie wiem, trzecim człowiekiem, tak, no bo był Malik Monk, był De'Aaron Fox. I to też, nie wiem, przynajmniej dla niego pewnie pod kątem psychiki to nie jest jakieś zderzenie, tak, ojeju, byłem gwiazdą, byłem najlepszy w teamie, rzucałem po 20 ileś punktów, nagle muszę się pogodzić z tym, że muszę wszystko robić od nowa. No i to też jest jakieś, no znaczy lepiej dla niego, że w Kentucky tak to się potoczyło. No też myślę, że to będzie miało, ma już jakiś tam plus, to jest tak, więc no, dawaj Bam.
Dawaj Bam. Nie, my dawaj jesteśmy Bam. na bandwagonie Bama. Przejdźmy do NCAA. Widziałem dzisiaj artykuł z Bleacher Report, gdzie wypowiadają się skauci o tym, że Trae Young, który znajduje się w slumpie, czy on znajduje się w slumpie od czasu, ostatni raz o nim mówiliśmy, tym więcej, który znajduje się w slumpie, że to, wiesz, że to jakoś nie odżegnuje skautów od tego, żeby, wiesz, myśleć o nim ciepło, no ale widziałem statystyki z po prostu nieefektywnym graczem nagle od 6-7 spotkań, ale nie...
No jest tam problem.
to jest coś większego, to są wyżsi obrońcy, to jest jakiś większy nacisk?
Myślę, że to też, że sezon przed taką fazę, no naprawdę, naprawdę mocną i patrząc też na to, jaki Oklahoma miała terminarz na koniec tak naprawdę tej konferencji Big 12. Oni w zasadzie przegrali teraz chyba 6 albo 7 spotkań z rzędu, mieli po drodze chyba 2 razy Texas, bodajże West Virginia, która gdzieś tam stara się z powrotem wrócić na dobry tor. Texas Tech przecież, którzy tak. są rewelacją Big 12. Auburn, Bruce'a Pearla rządzi w ogóle w konferencji Kentucky, to też jest w ogóle czasy. No i ten ostatni mecz z Kansas, gdzie w ogóle znowu, wow, kliknął small ball, Billa Self-ass, NBA-owy small ball. Kansas rozjechało Oklahoma plus 30, Trae Young, no oni chcieli mu się strasznie zrewanżować za ten mecz, gdzie padły komentarze, że on za dużo rzuca i tak dalej. On właśnie potem na 2 dni później, po meczu chyba z Oklahoma State bodajże to było, on potem 2 dni później chyba zagrał taki mecz z Kansas, gdzie wiesz, był bardzo efektywny, gdzieś tam chyba miał prawie 30 punktów, tam nie wiem, 12 rzutów, coś takiego, czy tam z 10 plus wolne, asysty, zbiórki i tak dalej, więc oni no mu się mocno zrewanżowali, no ale no tak, nie wygląda to dobrze od kilku spotkań, ale no nie wiem, jakoś tam czy to wpływa na jego notowania w MOK-u, to są dalej pozycje 6 a 10, więc no jakoś gdzieś tam myślę, że sam fakt, że coraz więcej będziemy mieli gdzieś, wiesz, tych kopii, jakichś idolów, coraz więcej będzie takich ludzi, jak wiesz, Stephen Curry, z takimi aspiracjami przynajmniej podobnymi, czy pod względem fizyczności, czy pod względem rzutowym. No, ale zobaczymy, no. Ja myślę, że nadal gdzieś tam się będę martwił tylko właśnie o tą fizyczność. O to tak naprawdę, jak sobie poradzi jako obrońca, no. Z takimi koniami, jak nie wiem, jak Westbrook, Lillard też już do małych raczej graczy nie należy na jedynce. Więc tak naprawdę to są największe jakieś jego czerwone flagi.
Tak jak ja myślę, wiesz, o Trae Youngu, potem sobie pomyślałem o takich grających z ławki lub nie grających, rozgrywających typu Brandon Jennings, typu DJ Augustin i co się z nimi dzieje, gdy grają przeciwko rozgrywającym NBA, którzy z reguły są wyżsi od nich. No, nie robią jakiejkolwiek różnicy w obronie. Nic, zero, tylko na minus. I to będzie, wiesz,
to będzie problem,
jeśli będziesz miał rozgrywającego, który jest obrotowymi drzwiami, nie? W obronie. Jest to duży problem. Ale dzisiaj przyniosłeś tutaj zmiany kilku narracji dotyczące wysokich.
No na pewno zmianą. No wielkim jakimś też progresem, patrząc na to, co się działo w high school, a co się dzieje teraz, jest DeAndre Ayton, który no potworuje dosłownie ostatnio w meczach Arizony i na The Athletic, jeżeli macie wykupioną subskrypcję, a zachęcam do tego, Brian Hamilton, gdzieś tam odpowiedzialny za takie właśnie większe historie, no opisał historię tak naprawdę Aytona, który no jak przychodził do Arizony, był Kevinem Durantem siłowni, powiedzmy, tak? A teraz facet bierze na nogi 900 funtów, więc no...
No nie jest
mówimy o kimś, kto wiesz, gdzieś tam wyciska sobie po 200 funtów, robi serię po 180 funtów. Gracz, który przychodził, miał i tak niezłą, jak na wysokiego, tkankę tłuszczową na poziomie 10%, teraz ona jest na poziomie 5%. Człowiek nauczył się rzucać, człowiek nauczył się grać w defensywie, jest w ogóle, rozwija się strasznie szybko, astronomicznie szybko się rozwija, jak na gracza wysokiego, który gdzieś tam w pierwszych meczach przypominał bardziej, wiesz, jakiegoś oldschoolowego Davida Robinsona,
tak,
wymieszanego z Kevinem Garnettem, tak, a teraz mamy człowieka, który no...
To, czy to jest to, co
robi różnicę?
Czy to jest to, co dużo ludzi mówiło, wskazując go dawno temu już jako pierwszy pick z tej klasy, z myślenia
no
o tym?
No to jest jakiś potencjał i też myślę, że jakaś ciężka praca, no bo gość też blokuje rzuty. No w zasadzie dla Arizony ostatnio no robi wszystko tak naprawdę i mimo gdzieś tam tych wahań też nieregularności innych graczy, no to Ayton gra na tym swoim poziomie, tak, ma mecze po 30-16-5, ma mecze trochę gorsze po 20-10-2, ale to też nie są, nie są najgorsze mecze, to są po prostu, wiesz, mecze dominatora, który wygląda naprawdę coraz lepiej. Tak samo jak gdzieś tam z biegiem sezonu, może nie na taką skalę, ale też gdzieś tam zaczął się rozwijać Jaren Jackson Jr. z Michigan State.
Ten człowiek, on jest ciekawy dla mnie bardzo.
On będzie ciekawym graczem. No i też, co cieszy, Mohamed Bamba zaczął więcej grać w ofensywie, mniej więcej od połowy stycznia w tej ofensywie Teksasu. I też wraca do ław, bo gdzieś było tak nawet, że wypadł poza top 5, ale też już w zasadzie od jakiegoś czasu nie schodzi z pułapu, powiedzmy, tych 15-16 punktów na niezłej skuteczności, a oczywiście no dalej zbiera, blokuje rzuty, gdzieś tam stara się też szukać ludzi gdzieś po jakichś handoffach. No i co jeszcze najlepsze, właśnie powiedzmy wśród tych wysokich 4-5, no to być może jeszcze w tym sezonie zobaczymy Michaela Portera Juniora.
Jak to?
Poleciał news, że Michael Porter w ogóle bardzo szybko zaczął się rehabilitować, że ta operacja ponoć nie była aż tak inwazyjna, że gdzieś tam ktoś go widział na rozgrzewce, tam gdzieś powiedzmy jak Missouri mieli trening u siebie, jak dawał z góry. I tak naprawdę kwestia jest otwarta, naprawdę, to jest autentyczny rumor potwierdzony przez wiele źródeł, między innymi przez Sport Illustrated, to było w tamtym tygodniu się pojawiło.
Czy siadły głowy już wielkie? Czy siadły
Michaela Portera zobaczyć jeszcze. Tak,
czy siadły głowy wielkie i zaczęły się już zastanawiać, czy powinien?
Wiesz co, nie było jakiejś dużej dyskusji, bo to tak naprawdę ta kontuzja dalej jest jakaś taka trochę, wiesz...
Jak jesteś gotów do gry, to graj, no dlaczego masz nie grać na tej zasadzie?
Ta kontuzja i tak jest trochę taka, wiesz, jest takim jednym wielkim znakiem zapytania, no bo to nie był jakiś uraz nagle spowodowany, to tam gdzieś zaczęło po prostu
plecy,
jemu przeszkadzać.
Tak, wasektomia
dysku, tak? No. Dysku międzykręgowego, tak. To coś takiego, także to nie był taki tak inwazyjny zabieg, jaki przeszedł Przemek Karnowski na przykład, tak, w Gonzadze, gdzie ta kontuzja wykluczyła go prawie na rok. Myślę, że to był jakiś taki zabieg bardziej, nie wiem, może kosmetyczny, żeby ten nacisk jakiś gdzieś tam, nie wiem, ograniczyć. No nie wiem, nie ma jakiegoś takiego, no, większego raportu na temat tego zabiegu i pewnie on nie zobaczy światła dziennego.
Kluby też lubią, kluby czy organizacje, w tym wypadku college, też uciekają się do takiego rozwiązania, że mówią, że to jest season ending. Żeby nie było cały czas, a kiedy, a wiesz.
Jasne.
Season ending albo out indefinitely. I to out indefinitely sprowadza się do tego, że potem przed każdym kolejnym treningiem odpowiada twój trener, czy gdzieś na jakiejś konferencji prasowej jest pytany cały czas o sprawę, o zdrowie i z tego jest historia i pojawiają się kliki, newsy i wiesz, rozmawiamy o tym. To tak jak Boston z Haywardem zrobił. Season ending, a Hayward pewnie wróci, wiesz, w drugiej rundzie playoffów stawiam. To tak z Porterem może być na tej zasadzie podobnie. Powiemy season ending.
No jeżeli awansują do turnieju, nie? Może będzie chciał pomóc, może no, też no podwyższyć swoje akcje.
To jest dobre rozwiązanie. No, ale... Dla tak, dobrej organizacji, dla spokoju, dla zachowania tego, że my, my mamy tutaj zespół,
ja tam czytałem wypowiedzi Martina właśnie, też były takie ostrożne, czytałem wypowiedzi Michaela Portera seniora, który też gdzieś tam, wiesz, mówił, że długo z nim rozmawiał, że nie ma pośpiechu, że spokojnie, ale tak jak mówisz, no to też może być właśnie jakaś taka kopuła ochronna, żeby też jakiejś presji nie wywierać, tak, że media nie wywierały presji, ale sam fakt, że ten news gdzieś tam poszedł w obieg w tamtym tygodniu, to jest duży news, no bo tak naprawdę no gdzieś tam listopad, grudzień, no to nikt się raczej nie spodziewał, że Porter może w ogóle wrócić w tym sezonie. Ja się bardziej spodziewałem, że zostanie na kolejny, tak? Na kolejny sezon w Missouri, żeby się gdzieś tam jeszcze ograć, poprawić parę mankamentów, ale no nie spodziewałem się, że to będzie tak szybko. Chyba nikt się tego nie spodziewał, a jeszcze jeśli chodzi o wysokich, no to Marvin Bagley nie gra od 4 spotkań dla Duke, bo ma skręcone kolano. I to też jest jakiś tam, no powiedzmy...
Mówiłeś o nim ostatnio przez telefon, mówiłeś o Bagleyu, tak? Jak rozmawialiśmy, że Bagley zaczął lepiej grać przed tym...
Znaczy Wendell Carter od czasu, w zasadzie trochę przed Bagleyem, przed odejściem, przed pauzą Bagleya, ale Wendell Carter Jr. zaczął naprawdę grać na poziomie takiego naprawdę solidnego, energicznego, środkowego.
Po kontuzji Bagleya
i gdzieś tam już w czasie razem grali, ale no, ewidentnie od tych czterech spotkań jego rola wzrosła i to jest średnio 15-10-3 w każdym meczu.
I to dowodzi tego, o czym ty mówisz od dwóch lat, że w Duke zawsze, wiesz, na ławce siedzi gdzieś ten wysoki gracz, który powinien grać.
Znaczy oni tak razem grali w piątce, ale zgadnij się.
Ja wiem, ale większa rola, wiesz, że stać ich na więcej, wiesz, że stać ich na więcej.
Tak, ale zgadnij, kto jeszcze zaczął grać od czterech spotkań znowu na swoim poziomie.
Nasz ulubieniec.
Grayson Allen. Nie schodzi poniżej 20 punktów od czterech spotkań. Duke z grającym Graysonem Allenem po 38-40 minut są 4-0.
Czy ty pamiętasz, a propos tych wysokich, poczekaj, co za stat, czy ty pamiętasz a propos tych wysokich jakąś zagorzałą dyskusję o godzinie 4 nad ranem przed pubem Winners w trakcie konkursów, dyskusję o miejscu Anthony'ego Davisa we współczesnej NBA? Czy byłeś świadkiem?
Tak, była.
Ja brałem w tym udział ponoć,
tak? Disy były.
Ja brałem w tym udział, tak?
Tak, disowałeś ludzi.
Disowałem ludzi. Boże, jest to, bo to ważne. Właśnie ktoś mi... No. Kuba, ja disowałem ludzi o to, że stawiają Anthony'ego Davisa za wysoko? Tak było?
No bo wokół niego gracze nie robią się lepsi. Tak. Taki był argument główny.
Tak. Że, tak.
No i też coś może w tym być. Tak. No.
Bo widzisz, a propos tych wysokich. A propos wszystkich wysokich, to jest, ja, sorry, nie chcę, wiesz, stary, śledzisz, ja też lubię, ja też kocham, tylko ja już jestem, wiesz, trochę, wiesz, jestem po tej stronie górki, że ja po prostu już nie wierzę w to. I nie kupowałem do końca tego argumentu, że teraz właśnie przyjdzie czas na to, że ci wysocy, wszyscy, tak było takie pompowanie balonika, że Townsy, Porzingisy, że teraz przychodzi czas wysokich, kozujących, dużych graczy, którzy idzie small ball, a my idziemy w drugą stronę, że musisz umieć technicznie potrafić coś. Ja mam wątpliwości mimo wszystko cały czas, wiesz? To nie chodzi nawet o tą kontuzję Porzingisa, bo on nie gra, ale jak grał. Czy nawet jak na Townsa patrzę. I Anthony Davis, taki, wiesz, atletyczny fenomen, gość, który zdobywa masę punktów i jak go zapytali, Anthony, jaki jest twój go-to ruch, to on powiada, że moim go-to ruchem jest zdobywanie punktów, co jest prawdą.
Tak.
Zdobywanie punktów jest prawdą, ale mówię, przez to, że nie jest graczem one-on-one, nie otwiera innym gry jakimiś podwojeniami, jakimiś takimi, oczywiście musisz, wiesz, otwiera grę, musisz patrzeć na to, jak on gdzieś roluje, gdzie dostaje piłkę, ale to wcale się nie dzieje aż tak często, żeby miało jakiś bardzo pozytywny wpływ na kariery graczy, którzy są obok niego. I to od kilku lat, wiesz, mówię tutaj o zawodnikach typu, nie wiem, Drew Holiday, czy różnych ludziach, którzy grają w Pelicans i Pontek, nie wiem, już nie grają, teraz znowu przychodzą. Bo po prostu, bo moim zdaniem Anthony Davis nie jest top ten graczem NBA, na którego, wiesz, łatwo go czasem być może tego broniłem, bo nie pamiętam, słyszałem, że ja mówiłem, że on jest 15, może chyba za nisko, może nie, 15 to chyba zbyt nisko, w każdym razie o to mi chodzi. Zobacz, ilu mamy wysokich w top 10 NBA, top 15 NBA. Jeśli dodamy do tego Davisa, to Embiid i Davis może. Jak było kiedyś? Kiedyś mieliśmy Dwighta, mieliśmy Hiberta w top 15 przez, kurczę, rok czy dwa. Nie wiem, czy Jordan był.
Bugi,
ale to nie w moim top 15. Znaczy, ja... Nie. No nie. Znaczy, no teraz już nie. No może, wiesz, no nie. No, w każdym razie, widzisz, każdy z tych zawodników niesie ze sobą jakieś problemy poza Embiidem, moim zdaniem. W sensie każdy z nich. Davis jest być może bezproblemowy, ale ja nie wiem, czy to jest franchise player. Moim zdaniem nie. To nie jest franchise player. On nie pociągnie cię do 50 zwycięstw. Embiid może, tak? Patrzę dalej. Towns? Nie wiem. Obrona stała się w tym roku historią Townsa. Obrona przereklamowaną historią Townsa, moim zdaniem. Towns jest trochę graczem, który pomaga innym. Każdy z nich ma jakieś małe jakieś takie, wiesz... Małe, wiesz, czy w przypadku Embiida to jest zdrowie akurat, nie? Ale każdy z nich ma jakieś małe, wiesz, po prostu poziom, na jaki wysoki może wejść w tej NBA i na jakie mieć znaczenie, spadł mocno w porównaniu z poprzednią dekadą, z końcówką poprzedniej dekady. Poziom, jaki on może reprezentować w grze. Pau Gasol był kiedyś top 7-8 graczem NBA, w którym był też Kevin Garnett, w którym był Tim Duncan.
Jasne.
Wiesz, Andrew Bynum, jak miał... Dwight Howard był top 5 graczem NBA kiedyś. Mieliśmy kiedyś jeden sezon, chyba 2008 czy 2009, gdzie w top 10 było tyle samo wysokich centrów, czwórek, ile mieliśmy zawodników obwodowych. I teraz, i to nie chodzi o to, że ich jest coraz mniej, tylko jest określony poziom w tej NBA, jaki oni mogą osiągnąć. I ja nie mówię, że Porzingis jest, wiesz, że Porzingis nie wiem, jest jakimś... Po prostu, Porzingis jest pewnie top 20 graczem, Towns jest pewnie top 20 graczem, Anthony Davis jest top 15 graczem, Embiid jest top 10 i Cousins jest top 15 graczem, ale to wiesz, ja mówię do tego tak, dlatego żeby się zgodzić z opinią. Chodzi mi o tych młodych graczy, którzy przyjdą teraz do NBA i o to, jak zespoły będą wybierać w drafcie. Bo z jednej strony patrzysz na tych wysokich, jak dobry by nie był ten człowiek, jak dobry by nie był, to mówię, odniesieniem w tym momencie, ja wiem, że ludzie się ze mną nie zgadzają, ale myślę, że mam rację. Odniesieniem teraz w tym względzie jest najlepszy center ligi, to jest Joel Embiid, najlepszy wysoki ligi, gdy gra, tak? On jest odniesieniem, liczby to potwierdzają od początku jego kariery, jaką różnicę wielką robi. Jego plus minus jest najwyższy w konferencji wschodniej w tym sezonie. W zeszłym sezonie per 36 był też pierwszy chyba, czy drugi, czy trzeci w całej NBA. Tak, więc on robi różnicę będąc na parkiecie i to nie gra w jakimś super zespole, on gra w zespole, który był jeszcze do niedawna słaby i teraz jest lepszy niż był, tak? Ale on go podnosi w górę, tak? Ale to jest człowiek, którego talent jest historycznie kozacki. Zresztą było to w meczu gwiazd widać. Historycznie kozacko utalentowany gracz. To jest jakieś top 5 ostatnich 20 lat, jeśli chodzi o talent koszykarski, jak nie top 3. Mnie nic nie zdziwi w jego. Jak dobry musisz być wysokim, żeby być w top 10, a nie, ludzie nie postawi, część nawet nie postawi jeszcze Embiida w top 10 teraz. Jak kozacki musisz być wysokim. I teraz tak, jak patrzysz, to jest taki długi rant.
Dzień dobry.
Przepraszam, długi rant.
Nie,
ale patrz, o to
ja
mi
już
chodzi.
Tu mam kolejkę, ziom, sorry.
Już będziemy kończyć, dobrze, ale chodzi mi o to. Ci wszyscy wysocy, Ayton, Bamba, Jackson, więcej, nie wiem, z Duke ludzie, tak?
No to czasu jeszcze, ja myślę, że...
Czy oni nie mają kapu, po prostu? Czy wybierając ludzi w drafcie w top 7-8, będziesz myślał tak, dobrze, wezmę tego wysokiego, ale on pewien pułap tylko osiągnie w NBA. Pewien pułap. A tu mogę spróbować zaryzykować z Mitchellem, albo nie wiem... z gardem, z kimś kryującym, z kimś zdobywającym 10 asystami.
Jest mniej takich ludzi, nie, w tym roku.
To będzie
graczy wysokich, nie,
no
teraz,
wiem.
To jest ten... Na pewno się trafi jakieś rozczarowanie, ale...
Może będzie handlowanie pikami, może drużyny znowu powróci handlowanie pikami.
Trafi, wiesz.
Handlujemy pikiem, żeby mieć w przyszłym sezonie, coś takiego, może.
Także wiesz.
Dobra. To taka długa mysz była, wiesz, moja a propos tego, gdzie teraz jest współcześnie upside bycia klasowym wysokim, że ten poziom, mam wrażenie, spadł i to jest takie 5.
Ja muszę ziom kończyć, że cię przepraszam, że tak nagle,
dobrze,
ale
mam 52 minuty, wracamy
widzę, już tu czekają ludzie.
Dobra, ja się rozkręciłem, ja będę sam do mikrofonu mówił teraz jeszcze przez 20 minut, on wysoki i o tym, że bit jest cudowny, a Kazic się. Dobra, ludźmi się kłócił, których nie ma, o Anthonym Davisie. Się faktycznie z kimś strasznie kłóciłem, dobrze, nieważne. Czemu na taką górkę sobie wybrałem? Dobrze, dobrze. Pikle do kawówki, Sebastian Herman, Maciek Kwiatkowski. Pytania, hashtag pikle6g na Twitterze lub tutaj w komentarzach. Dajcie nam trochę pytań, wracamy za 2 tygodnie.
Dobra, dzięki, trzymajcie się, hej. No,